Kiedy mówimy o transhumanizmie, proszę Państwa, to pierwsze moje takie skojarzenie, no to jest wielkie hurra, tak? Nowy człowiek to przecież jest biblijny temat. To jest święty Paweł. Doskonalenie człowieka i to doskonalenie, aby był jak Bóg, bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski, to jest słowo skazania na górze z Mateusza, z 5 rozdziału. Mamy tutaj jak najbardziej, jesteśmy tutaj tak jakby w domu. Tak? Dlaczego zatem konflikt? Dlaczego nasze krytyczne spojrzenie? Myślę, że jednym z takich powodów jest to, że w naszym świecie, który jest określany jako post-świat, to jest świat post-człowieka, post-społeczeństwa, post-nowoczesności, post-liberalizmu i post-chrześcijaństwa, że jedną z cech tego świata jest redefinicja pojęć. I te pojęcia, które są biblijne i które są, można by powiedzieć, nam bliskie, zostają inaczej zdefiniowane i wtedy stają się innymi pojęciami. I wtedy rozpoczyna się kłopot. Gdybyśmy sięgnęli do tego tytułu Teologiczne dylematy transhumanizmu, można zapytać, kto z kim ma problem. Czy transhumanizm z teologią, czy teologia z transhumanizmem. Myślę, że jest to obustronny problem. Na jedną trudność chciałbym zwrócić uwagę na samym początku. Jest to trudność ze wskazaniem, do jakich autorów sięgamy, mówiąc o transhumanizmie. Bo mamy tych, w cudzysłowie, rasowych transhumanistów. Te nazwiska tu padły. David Pearce na przykład, Nick Bostrom czy Ray Kurzweil. Ale mamy też osoby, które, można by powiedzieć, zagospodarowują od strony filozoficznej tą myśl transhumanistyczną i czasami mają tego typu wycieczki, w cudzysłowie, jak na przykład nowi ateiści, tak? ten cały nurt nowego ateizmu, czy też tacy filozofowie jak Peter Sloterdijk, do którego jeszcze nawiążę. Chciałbym rozpocząć, proszę Państwa, od czegoś, co nie będzie mocno odkrywcze, ale na czym chciałbym oprzeć moją analizę. Otóż wydaje mi się, i taką tezę stawiam, że transhumanizm jest jakimś dojrzałym owocem pokusy, o której mówi Księga Rodzaju. I chciałbym do tego nawiązać, to jest wykład teologiczny, więc wolno mi sięgnąć do Biblii. Oczywiście mamy w pamięci ten trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jedno zdanie, na to kluczowe zdanie kusiciela. Kiedy kobieta, broniąc Stwórcy przed tym absurdalnym zarzutem, Stwórca stworzył was i zakazał wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu, czyli Stwórca jest jakimś egocentrycznym zgredem, jakąś istotą bezlitosną. Kobieta broni Stwórcy, mówi nie, tylko jest jedno drzewo i nie możemy go nawet dotykać, bo inaczej umrzemy. I wtedy to zdanie, do którego chcę nawiązać, Księga Rodzaju 3:5. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Są tu dwa momenty, które, jak będę się starał pokazać, są kluczowe dla transhumanizmu. Najpierw obraz Boga, który w narracji kusiciela jest totalnie wykrzywiony. Proszę zwrócić uwagę na samą tą supozycję. Wie Bóg. To znaczy kusiciel wie, o czym myśli Bóg. Kusiciel tak jakby interpretuje to, o czym myśli Bóg. Tak? Dzisiaj mamy w prasie bardzo często, że to, co na zewnątrz, to nie jest prawda, a cała prawda, czyli to, co myślał autor, jest właśnie taka, jaką ten, który relacjonuje, pokazuje. No. Dokładnie to. Krzywy obraz Boga, który koncentruje jedynie na zakazie i wyolbrzymia go. Natomiast to, co jest dopuszczalne, schodzi gdzieś w cień. Tak? Tylko jedno drzewo, wszystkie inne drzewa są do dyspozycji, ale to jedno drzewo. Tak? I jest tu jeszcze niezwykle taka supozycja, która dla teologa moralisty jest kluczowa. Tak? Mianowicie supozycja, że dobro i zło to jest kwestia arbitralnej decyzji. Bóg w arbitralny sposób określa, to jest dobre, a to jest złe. Mógłby odwrotnie oczywiście, nie? Ale tak sobie określa, bo jest bosem. A zatem pokusa polega na tym, że to ja chcę określić, co jest dobre, a co złe. I to jest oczywiście absolutnie nieprawdziwa supozycja w chrześcijańskim spojrzeniu, w katolickiej teologii moralnej. Dobro i zło nie jest kwestią decyzji, nawet nie kwestią decyzji Boga, tylko kwestią tego, w jaki sposób człowiek został stworzony. To, co jest prawdziwie dobre dla człowieka, jest rzeczywiście dobre, i to, co mu szkodzi, jest złe. A zatem inaczej, coś jest dobre nie dlatego, że zostało nakazane, ale coś jest nakazane dlatego, że jest dobre. Tymczasem w tej narracji kusiciela nie, jest zupełnie odwrotnie. Dobro i zło jest kwestią arbitralnej decyzji, a zatem chodzi, i to jest drugi moment, będziecie jako bogowie, o tym mówi przekład Jana Wójka, tak? W naszym przykładzie będziecie jak Bóg, w oryginale jest to słowo Elohim, czyli liczba mnoga, będziecie jako bogowie. A zatem będziecie sami arbitralnie określali dobro i zło, bo kwestia dobra i zła to jest kwestia decyzji. Czyli to jest kwestia tego, komu wolno. Albo Bóg, albo my. I teraz te dwa elementy odnajduję u transhumanistów. Najpierw obraz Boga. Jaki jest Bóg transhumanistów? Może dalej? Tak jest. Postać Yuvala Noaha Harariego była wywołana tutaj. Jego najnowsza książka z ubiegłego roku, Niepowstrzymani, pod tytuł Jak przyjęliśmy władzę nad światem. Państwo czują ten walec tego patosu tutaj, tak? Jak przyjęliśmy władzę nad światem, to my jesteśmy bogami w zasadzie. Tak? Jesteśmy niepowstrzymani. Zazwyczaj, proszę Państwa, myśl transhumanistyczna wiąże się z odrzuceniem Boga. Czasami jest to ateizm taki jasno wyeksplikowany, czasami agnostycyzm, czyli my tam nie wiemy, jak to jest z tym Bogiem. Czasami deizm, czyli takie podejście, Bóg stworzył człowieka i poszedł sobie na kawę, tak? I powiedział, a rób sobie jak chcesz. Tak? I człowiek teraz dowolnie. We wszystkich trzech przypadkach wynik jest taki sam. Boga nie bierze się pod uwagę, pytając o to, jak ma być urządzony świat. Wiara religijna, czyli ta sama myśl o tym, żeby Boga wziąć pod uwagę, jest określana jako relikt, jakiś atawizm, czyli coś, co bierze się z zamierzchu i przyszłości, albo jakaś ciasnota, zazwyczaj jako nienadążanie za nauką. Proszę zwrócić uwagę, że sprzeciw wobec transhumanizmu bardzo często na ten sprzeciw jest naklejana naklejka, a wy zawsze byliście przeciw nauce, tak? Wy zawsze byliście przeciw postępowi. Dlatego. I oczywiście jest to przeszkoda w budowie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Ta postać Harariego jest tutaj o tyle istotna, że on łączy w sobie te z jednej strony negację Boga, takiego Boga, jakiego głoszą religie, a z drugiej strony, tak jak ksiądz powiedział na samym początku, w niemalże automatyczny sposób to miejsce nie zostaje puste oczywiście. Tylko w to miejsce musi wejść jakaś nowa siła decyzyjna i to jest człowiek, homo deus, tak? Czyli człowiek sam staje się tą instancją, tak? Zakładając, że cały porządek świata to jest kwestia tej arbitralnej decyzji. No to my teraz decydujemy. Tak? Nie ma żadnych innych ram poza tym, że ktoś ma władzę i decyduje. No. Jeszcze raz proszę zwrócić uwagę, że myśl chrześcijańska jest zupełnie inna. Owszem, Bóg jest ostateczną miarą dobra i zła, ale nie jako ten, który decyduje, tylko jako ten, który stwarza. Dobro i zło odpowiada temu, jak jest stworzony człowiek. Czyli nie na zasadzie tego, że dzisiaj Pan Bóg, tak twierdził William Ockham, tak, w XIV wieku, że dzisiaj Pan Bóg mówi, największe przykazanie to jest będziesz miłował Boga, a jutro mógłby powiedzieć, będziesz nienawidził Boga. A człowiek ma słuchać, bo jest po prostu stworzeniem, tak? Na końcu mamy jeszcze, proszę, następny slajd. Oczywiście Harari to jest w ogóle taka bardzo barwna postać, weganin medytujący, ten, który uważa, że hodowla jest największą zbrodnią świata, jest wyzyskiem ssaków przez ssaki. Tak? Tutaj takie hasła się pojawiają. I gdzieś tam ta perspektywa, że człowiek zajmuje miejsce Boga. Państwo znają być może innego myśliciela, który nie jest też wprost transhumanistyczny, ale jest, można by powiedzieć, właśnie takie przedpole transhumanizmu bardzo mocno zagospodarowuje. James Watson, ten Watson, który wraz z Crickiem otrzymał Nagrodę Nobla za zaproponowanie tego modelu podwójnej helisy DNA w połowie XX wieku. Twierdzi bardzo prosto, nie możemy pozostawić przyszłości człowieka w rękach Boga. Musimy ją sami przejąć, tak? Czyli przejmujemy kwestię jakiegoś rozwoju człowieka. I teraz to kluczowe pytanie, jakiego Boga odrzucają transhumaniści? Jakiego Boga odrzucają transhumaniści? Jest taka gwiazda, można by powiedzieć, taki kato-influencer amerykański, biskup Robert Barron, nie wiem, czy Państwo się z nim spotkali, niezwykła postać, bardzo rekomenduję jego, co tydzień jest jego homilia oczywiście, ale jest masę jego wywiadów i jego jakichś tam właśnie takich krótkich nawet wypowiedzi. Robert Barron powiedział, ja się z nimi zgadzam. Ja się zgadzam z ateistami. Tak? Taki post, który ma tytuł Dlaczego nowi ateiści mają rację? I mówi, oni mają rację, bo takiego Boga, jakiego oni odrzucają, faktycznie nie ma. Tak? Ja wraz z nimi odrzucam takiego Boga. Ten Bóg transhumanistów, proszę Państwa, czasami, kiedy się czyta ich wypowiedzi, ma się wrażenie, że to jest bardziej Bóg mitologii greckiej niż Bóg refleksji chrześcijańskiej i teologii chrześcijańskiej. Tak? To jest jakaś forma superbytu, który gdzieś tam, ale w ramach tego świata, góruje nad człowiekiem. Tak? No, chrześcijańska filozofia i teologia mówi zupełnie coś innego. Tak? Bóg jest podstawą całego bytu, ale nie jest jednym z bytów. Nawet tym największym. I tu jest, proszę Państwa, ten element, który sprawia, że jeżeli mam taki obraz Boga, to od samego początku, kiedy jeżeli jest on krzywy, tak, od samego początku konstruuje również krzywy i fałszywy obraz człowieka. I teraz ten drugi element, ten pierwszy element, wykrzywienie obrazu Boga w tej prapokusie, Państwo go pamiętają, ten drugi element to jest kwestia pytania, kto rządzi. czyli kwestia panowania. To jest jeden z elementów dzisiaj czołowych w dyskursie społecznym. Państwo zobaczą, że we wszystkich kwestiach etycznych, które się pojawiają w dyskursie społecznym, kluczowe pytanie nie jest, czy coś jest dobre, tylko komu wolno decydować. Nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć. To jest główne hasło. Ja decyduję, tak? Czyli kwestia decyzji. Kwestia, czy to jest dobre, czy nie, ja o tym zadecyduję, czy to jest dobre dla mnie. No. Ten drugi element to jest po prostu wola panowania człowieka. Wola panowania i tu na pewno, to nazwisko też padło, tu na pewno, następny slajd proszę. Tu na pewno te korzenie niczańskie zasługują na uwagę. U Nietzschego z jednej strony jest ta idea śmierci Boga, możemy ją oczywiście interpretować, jak to Nietzsche myślał, czy dla niego to jest wielki dramat, czy dla niego to jest wielkie wyzwolenie, mniejsza z tym. Natomiast wniosek z tego jest dla Nietzschego oczywisty. My zajmujemy to miejsce i to my decydujemy. To nietzscheańskie Wille zur Macht, tłumaczone to jest na język polski jako wola mocy. Mi się wydaje, że to tłumaczenie jest nieco nieprecyzyjne. Trzeba by przetłumaczyć wola panowania. To nie jest tylko kwestia, że ja chcę być silniejszy, tylko ja chcę panować. Ja chcę panować, tak? I to się pokazuje w tym patosie postępu naukowego, proszę dalej, który zawsze towarzyszy transhumanizmowi. Patos postępu naukowego, sam postęp naukowy, czy może inaczej, ja bym proponował, żeby rozróżnić dwa pojęcia, rozwój i postęp. Rozwój jest czymś nieuniknionym, on się wiąże z pewnymi wynalazkami i tu trudno go negować. Tak? To, że my wszyscy mamy w kieszeni smartfona, to jest kwestia rozwoju. Tak? To, czy używanie tego smartfona w skali społecznej oznacza postęp, czy oznacza regres człowieczeństwa, to się musi okazać. Tak? To, że wynaleziono jakieś komory gazowe, to był rozwój techniki, tak możemy powiedzieć, tak? Wynaleziono nową technikę. Nikt nie powie, że to był postęp człowieczeństwa, tylko regres człowieczeństwa. A zatem rozwój jako coś, co jest, czemu się nie sprzeciwiamy, no i teraz pytanie, czy każdy rozwój jest postępem, czy nie. I czy to, co postępowe, co określone jako postępowe, automatycznie musi być określone jako dobre. I mamy tutaj myśl Jurgena Habermasa, który bardzo mocno stawia pod znakiem zapytania właśnie taki spłaszczoną wizję człowieczeństwa, która bazuje jedynie na tym, że człowiek ma władzę, tak? Że człowiek ma władzę. Jürgen Habermas powiedział coś takiego: ontologizacja wyników badań nauk empirycznych w postaci naturalistycznego, zacieśnionego do twardych faktów światopoglądu nie jest nauką, ale kiepską metafizyką. Widzimy to tutaj, jak bardzo mocno ta granica pomiędzy taką filozoficzną, również teologiczną refleksją z jednej strony, a z drugiej strony właśnie taką ontologizacją badań naukowych, czyli to, co jest odkryte, wyniki, po prostu pewne fakty natychmiast stają się światopoglądem. Tak? I dlatego ten światopogląd wchodzi jako ten dominujący. Efektem tych procesów jest też pewna wizja człowieka, nie tylko pewna wizja Boga, ale pewna wizja człowieka. Tak? I takim, oczywiście możemy tutaj, wiele tutaj wątków już padało, ale takim centralnym wątkiem jest coś, co bym określił jako utrata ciała, utrata cielesności. Dlaczego utrata? Ponieważ Transhumanizm jest, stawiam taką tezę, jest dualistyczny w takim nowym znaczeniu tego słowa. Liczy się ludzki umysł i to jest człowieczeństwo, to jest osoba, natomiast ciało jest zewnętrznym narzędziem wobec osoby, którą osoba się posługuje. Ciało to już nie jestem ja. Ja nie jestem ciałem. Tak? Ciało jest gdzieś na zewnątrz. I tutaj proszę zwrócić uwagę na fragmenty, ponieważ jest to dzieło nowego tysiąclecia Jana Pawła II, więc fragment jego encykliki Veritatis Splendor. Jesteśmy 40 lat do tyłu prawie, tak? A już wtedy Jan Paweł II, kiedy jeszcze to pojęcie transhumanizmu w ogóle nie miało jakiejś racji bytu, tak? Czy nie było znane szerzej, mówi w ten sposób. Natura ludzka i ciało jawią się jako wstępne dane czy przesłanki dla wyborów dokonywanych przez wolność. Materialnie niezbędne, ale zewnętrzne wobec osoby. Te przesłanki, ciało, zewnętrzne wobec osoby. Wobec podmiotu i ludzkiego działania. Napięcie między wolnością a tak zredukowaną naturą oznacza rozłam w samym człowieku. Dla transhumanistów, jeżeli wolno mi postawić taką tezę, ciało ludzkie to jest przejściowa i przypadkowa forma agregacji białka. Kropka. Nic więcej. Tak? I dlatego pojawiają się te pomysły, no to zamienimy ten nośnik, tak? Osoba to jest software, pewien software, tak? Zamienimy ten hardware, ten nośnik na coś innego, na jakąś inną osobę, na jakąś formę przejściową, używa się takiego określenia mokre sztuczne życie, czyli formę cyberbiologiczną, można by powiedzieć, albo też w ogóle, tak jak słyszeliśmy, zrzućmy w cudzysłowie umysł człowieka do jakiegoś programu komputerowego. I człowiek wtedy nie tylko jest nieśmiertelny, ale może sobie hulać po przestrzeni wirtualnej, gdzie chce, ponieważ jest niezależny od ciała. Ciało jest związane z miejscem, jest związane z pewną przestrzenią, tak, jest związane z czasem. Uwolnienie od przestrzeni i czasu. Super perspektywa. Tak? Utrata cielesności. I z tego, proszę Państwa, gdyby to było tylko na poziomie jednostkowym, mielibyśmy jeszcze, można by powiedzieć, byłyby to projekty indywidualne. Natomiast wszystkie projekty transhumanistyczne dążą do stworzenia społeczeństwa nowego. A w społeczeństwie nowym oczywiście ktoś musi dyrygować procesem rozwoju, ktoś musi mieć nad tym pieczę, i ktoś musi perswadować albo, jeżeli trzeba, eliminować tych, którzy się nie godzą na coś takiego. Tak? Jest taki filozof, o którym mówiłem, Peter Sloterdijk, który napisał taki już w 90-tych latach taki ciekawy artykuł Reguły dla ludzkiego zoo. Regeln für den Menschenpark. To jest niemiecki myśliciel. I on jasno mówi, że nadszedł czas hodowli ludzi. Jesteśmy rozczarowani tym, że lepszego człowieka chciano wychować. To jest projekt, który absolutnie się nie udał, więc go wyhodujmy na zasadzie sterowanej hodowli. Tak? I oczywiście ktoś musi tą hodowlą sterować. I te elementy, powiedzmy, społecznego nadzoru wychodzą tutaj również w myśli transhumanistycznej. Proszę zwrócić uwagę, nawet tam, gdzie mówi się, że powiedzmy systemy informatyczne, które staną się quasi osobami albo osobowościami, będą autonomiczne, to jednak wstępne parametry ktoś określa. ktoś określa. Więc jest tu jakaś siła sprawcza, jakaś siła wyższa, która będzie ten proces kontrolowała i nadzorowała. Więc mamy tutaj w tej myśli transhumanistycznej taki element, który jest elementem totalitarnym. Jeżeli mamy mieć nowy świat i jeżeli ten eksperyment ma się udać i znowu, idąc za tą myślą transhumanistów, znowu nie trwać dziesiątki i setki lat, tak? Powiedzieliśmy, że u podstaw myśli transhumanistycznej jest niezadowolenie z tempa rozwoju i z tempa doskonalenia. Więc jeżeli to tempo ma być zachowane, no to ktoś musi to nadzorować, tak? No kto? No ci, którzy naprawdę wiedzą, jaki ma być człowiek. Czyż to nie jest Homo Deus? Ktoś, kto wie, jaki ma być człowiek? A zatem, proszę Państwa, proszę pozwolić na podsumowanie. Wydaje mi się, że z teologicznego punktu widzenia myśl transhumanistyczna jest takim dojrzałym owocem tej prapokusy, którą w taki genialny sposób autor Księgi Rodzaju pokazał, nie jako punktowe wydarzenie, ale jako pewną anatomię pokusy. Każdej pokusy, a szczególnie takiej. Tak? I może się tak zdarzyć i proszę pozwolić, że zakończę tutaj cytatem z przywołanej już adhortacji papieża Franciszka, Laudate Deum, kilka dni temu się ukazała. Ostatnie zdanie tej adhortacji brzmi tak. Człowiek, który chce zastąpić Boga, staje się najgorszym zagrożeniem dla samego siebie. Dziękuję bardzo.